Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteś tutaj i dziękuję Ci, że będziesz dzisiaj do nas mówił. Aleluja, dziękuję Ci za Twoje namaszczenie, dziękuję Ci za Twoją chwałę. Duchu Święty, proszę Cię, porusz Cię dzisiaj w nas, w naszych sercach, Ojcze, żeby przyszła siła i odwaga do naszych serc. Ojcze, prosimy Cię, mów do nas bardzo wyraźnie dzisiaj i uczyń wszystko, co chcesz. Duchu Święty, Ty masz plan. Ty masz plan nas poprowadzić i masz plan nas użyć. Halleluja. Czy to poprzez naszą słabość, czy poprzez dar, który w nas złożyłeś. Duchu Święty, oddajemy się Tobie, oddajemy nasze serca, nasze uszy, nasze myślenie, naszą wyobraźnię. Czyń swoje rzeczy wśród nas, Ojcze. I też modlę się, Ojcze, żeby te potrzeby, które są głęboko ukryte, żeby w czasie tego zwiastowania słowa wypłynęły, Ojcze, i żeby na koniec zwiastowania słowa mogły być oddane Tobie w modlitwie i być załatwione przed Tobą, w Twojej mocy. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś Bogiem. Halleluja. Duchu Święty, dziękuję Ci. Amen. Amen. Okej, okay, można nagrywać. Słuchajcie, dzisiejszy temat dzisiejszego słowa jest taki. Prawdziwe życie. Gdzie jest prawdziwe życie? W czym jest prawdziwe życie? W czym jest prawdziwe życie? Gdzie wszyscy żyjemy na tej ziemi. Niektórzy z nas żyją 10 lat, niektórzy 20, niektórzy 30, niektórzy 40, niektórzy 50 albo i więcej. Ale to jest pytanie, które powinniśmy mieć bardzo dobrą odpowiedź uzyskane na to pytanie. Czym jest moje życie tutaj na ziemi? Czym ono jest? Po co ja tutaj jestem na ziemi? O co chodzi z moim życiem? Musimy być świadomi swojego życia. Świadomi, że żyjemy, świadomi po co żyjemy, świadomi celu, dokąd to życie zmierza, co ma być na końcu tego życia. Amen. Wiecie, ludzie, którzy się nad tym zastanawiają, podejmują decyzje i mają dobre życie. Ci, którzy się nad tym nie zastanawiają, pewnego dnia się budzą i mają różne dziwne refleksje. Na przykład jedna z takich refleksji jest taki, że Panu Bogu życie wyszło, ale starość mu nie wyszła. Kiedy stwarzał człowieka, tak? Wszystko Panu Bogu wyszło, ale starość, jak on to zaplanował dla człowieka, to mu nie wyszła. Czyli takie rzeczy mówią ludzie, którzy nie złapali, o co chodzi w życiu. Kierowali się naturalnym pędem życia. Wiecie, jak dziecko chodzi do szkoły, to wszystko, o czym marzy, to o tym, żeby już nie chodzić do szkoły. To jest właśnie życie nieświadome, czym jest życie. Bo później, kiedy już nie chodzi do szkoły, zaczyna marzyć o tym, żeby znowu chodzić do szkoły. Żeby nie chodzić do pracy. Jak chodzi do pracy, to myśli o tym, że na emeryturze, jak już się dorobi, to będzie zwiedzał świat. A na emeryturze już jest stary, a w ogóle ZUS mu nie wypłacił emerytury i jest kaszana i znowu się okazuje. A później zaczyna już chorować poważnie, wszystko mu zaczyna dolegać i naprawdę się zastanawia, o co w tym życiu chodziło. I to są takie, tego rodzaju warstwy. One też są związane z relacjami. Niektórzy ludzie myślą, że życie prawdziwe to jest wtedy, kiedy mam przyjaciół, więc całe życie gonią za tym, żeby mieć przyjaciół. A ci przyjaciele po jakimś czasie powszednieją, spoufalają się, nie spełniają naszych oczekiwań, trzeba znowu jakichś innych przyjaciół szukać. Gdzie szukają rodziny. Myślą, że rodzina, że żony znajdą, to znajdą sens życia. Wiecie, ciekawe jest, że Biblia nigdy nie mówi, że kto znalazł żonę, znalazł sens życia. Biblia mówi, że znalazł coś dobrego. Tak po polsku w Biblii jest, coś dobrego. Nie wiem, jak w waszych Bibliach jest. Że kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie w oczach Pana. Mnie zawsze ten werset bardzo porusza. To jest napisane coś dobrego. Czyli tak naprawdę tylko wiemy, że dobrego, ale jak dobrego, czy w jakim sensie dobrego, jest w tym coś dobrego, ale to zajmuje całe życie, żeby się dowiedzieć, prawda? Co to jest to coś, prawda? Na początku oczywiście to jest uroda, to jest podnieta, to jest po prostu ekstaza, to jest po prostu, o, moja żona już się łapie za głowę, znaczy, że idę w dobrą stronę. Więc na początku małżeństwa, żeby myśleć, że to jest właśnie to coś, Adam i Ewa byli w raju i nie wstydzili się siebie. Ale wiesz, wystarczy parę lat i już wiadomo, że to nie jest to nie jest to meritum. To jest radość, to jest coś dobrego, ale to nie jest meritum. No i wiesz, i to jest pytanie. Później ludzie myślą, walczą o to, żeby na przykład mieć dzieci. wiesz, i walczą, i mają te dzieci. A później patrzą na te dzieci i myślą, i na co mi to było. I tak jest na każdą warstwę życia, jak spojrzymy, że nie, no, inni myślą sobie po prostu, wiesz, ustawić się finansowo. Bardzo lubię takiego jednego coacha od biznesu, on zawsze mówi o ogarnięciu kuwety, tak to nazywa. Sprowadza kwestie finansowe do zorganizowania kotu kuwety. I mówi, wiecie, to jest kuweta, to jest kotek, tam chodzi sikać, to jest kuweta. Więc ogarnij kuwetę życiową. Więc ten coach biznesowy, on mówi, zorganizuj swoje finanse. Wiesz, niektórzy ludzie myślą, że ogarnianie kuwety, czyli finansów w życiu, to jest sens życia. Trzeba zdobyć kapitał, trzeba mieć fundusze, finanse, trzeba się spinać i musi być zapas, i musi być górka. Wiesz, i później widzimy tych najbogatszych ludzi świata, którzy wcale nie są szczęśliwsi od najuboższych. Co w ogóle jest? Nie ma przełożenia. Pieniądze są potrzebne do szczęścia. Pieniądze są potrzebne, żeby robić zakupy. Ale zakupy są potrzebne do szczęścia. Nie, nie są zakupy potrzebne do szczęścia. Aleluja. Więc wiesz, patrzymy na życie teraz z różnych... Oczywiście inni też myślą sobie, nie, życie to jest, życie jest Pan Bóg, to jest, bo pewnego dnia się z Nim spotkamy, to jest religia, to jest, muszę choćby być pobożny, całe życie muszę być pobożny. Wiesz, i po prostu, ja się okazuje, wpadają w życie religijne, kościelne, nawracają się, czy się nie nawracają, czy kontynuują religię swoich przodków, uświęcają się, tępią moralność, nakładają na siebie, stają się zgorzkniali, osądzający innych ludzi, sami pozbawieni radości, wymyślający kolejne nakazy, jakby byli w jakimś klasztorze Shaolin, kolejne stopnie wtajemniczenia. I znowu patrzysz na nich, ludzie, świat patrzy na nich i nie chce ich. Nie chcemy takiego życia, nie czuję, żeby to w ogóle życie było. W ogóle nie czuję, żeby to było życie. To jest porządna religia, taka, wiesz, krótko trzyma wszystkich za gardło. No ale fantazji, polotu i szczęścia tam nie ma. Więc wiesz, czym jest życie? Jak możemy jeszcze inaczej spojrzeć na życie? Wiesz, są tacy, którzy mówią, że po prostu, wiesz, że to jest jedno z wcieleń i później będzie następne wcielenie, wiesz. Może niektórzy chrześcijanie powinni w to uwierzyć, bo żyją tak, jakby mieli być po prostu, nie wiem, w przyszłym życiu po prostu, nie wiem, jakimiś jaszczurkami albo wężami za karę, co robili w tym życiu. To tylko taki żart. Nie wierzę w reinkarnację. Więc czym jest życie? No i jeszcze inni ludzie szukają rozrywki, tak? Teraz, wiecie, my żyjemy od 30 lat. Ja mogę kolejne rzeczy wymyślać, czym jest życie, wiecie, nie? Dla niektórych ludzi życie to jest osiąganie rekordów, prawda? Bicie rekordów. Więc starają się wejść na najwyższą górę. Zdobyć kolejne po prostu jakieś tam, przekroczyć jakieś bariery, tak? Dla wielu ludzi to jest kwestia rozrywki. Estetyka jest dla niektórych ludzi sensem życia, żeby pięknie było. Pięknie się ubrać, pięknie wystroić mieszkanie, mieć coraz piękniejsze kwiaty. Dla innych podróży. Ja chcę zwiedzać świat, bo ja chcę zwiedzać świat. Ja byłem teraz, byliśmy na tym urlopie z Izą i ja mówię, Iza, ja już naprawdę, słuchaj, po prostu naprawdę 30 lat temu ja chciałem zwiedzać świat. Teraz to ja chcę pojechać, wiesz, gdzieś do jakiejś spokojnej dziupli, żeby mi tam nikt nie przeszkadzał, żebym mógł sobie poczytać książki. Ja już świat widziałem. I sam mówi, no Marek, ale nie byłeś jeszcze w Australii i tam głęboko w Azji nie byłeś. Ale ja sobie myślę, no tak, no jeszcze nie byłem. Zostało mi jeszcze Azja i pewnie tam pojadę, bo Viola z Wendelem mnie ciągną, więc pewnie tam pojadę wkrótce. Australia, no to może być całkiem oryginalne. Ale chciałbym tam tych aborygenów może bardziej zobaczyć, bo tych Anglików, byłych kryminalistów, którzy tam wyjechali zakładać ten kraj, to nie wiem, czy jest takie, czy byłby jakiś szał. Ale myślę, ale nawet, słuchaj, jak tam nie byłem, to ja już sobie wyobrażam, co tam będzie. Tam tacy sami ludzie mieszkają, jak na całym świecie. Naprawdę po prostu, mniej więcej, no. Mniej więcej. Ale wiesz, no ja i tyle ludzie mówią, no i to jest sensem poznać świat, podróżować po całym świecie. Zresztą ostatnio jechaliśmy, jak jechałem do Zimbabwe, wysiadaliśmy tam na przesiadkowym lotnisku jednym, chyba to było w Etiopii. I taka grupa Polaków z nami. I oni, o Polacy, Polacy. A wy gdzie jedziecie oni do nas? A do Zimbabwe. O, Zimbabwe, nigdy nie byliśmy. Byliśmy niedaleko, byliśmy tam gdzieś i mówią jakieś nazwy kraju obok. Tam rok temu byliśmy, tak? 2 lata temu byliśmy i byliśmy w Ekwadorze, tam byliśmy i tam byliśmy też i w Rwandzie byliśmy i w Ugandzie byliśmy. I tak na nich patrzę i tak ze swojej perspektywy miałem wrażenie, myślałem, jak gdzieś misjonarze czy coś. Nie, słuchajcie, turyści. Co roku jadą do innego kraju afrykańskiego. Ja byłem w 3 krajach afrykańskich, oddalonych od siebie 1000 kilometrów. One identycznie wyglądały. Takie same domy, takie same ulice, tacy sami ludzie, te same problemy. RPA było trochę inne, bo było trochę bogatsze, ale trzeba było do miasta dużego wjechać. Ale jak wjechałem do dużego miasta, bardzo dużego w RPA, to się i tak czułem jak w Teksasie, więc... Znowu byłem u siebie w domu. Więc ludzie mówią, zwiedzać świat. No i co? Jeszcze są inne, jeszcze teraz mi przychodzą w trakcie. Jeszcze inne. Czym jest życie? Ludzie myślą o sławie. O, że będę znany, że będę kimś.
Reputację,
że zdobędę, że ludzie powiedzą o, 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 o. To jest gość, to jest gość. Ten to osiągnął. Właśnie ty, to jest. Już tam nieważne, czy to pieniądze, czy sztuka, czy pastorem był, ale wiesz, taki, no, no, o. O, gadają o nim. Ile go tam osób śledzi w internecie. Zobaczmy. Zawsze mi się przypomina, akurat to jest dobre, bo to kiedyś powiedział Aleksiej Lidiajew, dawno temu powiedział, jak pewien pastor zszedł z kazalnicy, był taki zbudowany, że takie kazanie powiedział po prostu. I taki do żony przyszedł i mówi, słuchaj, ale dzisiaj to mi poszło na tym kazaniu po prostu, była moc. Tak. A żona do niego jakś tam mówi, Wasia, ale ty pamiętaj, że ty traktorzystą jesteś. No bo był, bo to był jego zawód. Więc człowiek myśli, będę popularny, wiesz, będę znany, wiesz. Znanie, popularność to jest samotność. Bo wszyscy cię widzą w ekranie, w telewizorze, gdzieś tam z daleka i wszyscy podziwiają, ale ty jesteś samotny, więc ty szukasz przyjaźni. Więc zbliżasz się do ludzi i co to ci daje, że zbliżasz do nich? Że oni ci poznają takim, jakim jesteś. I patrzą na ciebie i mówią, o, wielka mi gwiazda, a ty traktorzysta jesteś. Wtedy nie ma nic więcej niż wszystkich innych, że jesteś taki sam człowiek. Co to ci daje, że tak jakiś wypolerowany i tam świecisz w tym telewizorze? Co to w ogóle da? Wychodzi, wiesz, gwiazda po prostu, estradę, śpiewa, brokaty się sypią, a publika piszczy później, a później jej mąż budzi się obok niej rano i mówi, weź się maluj po prostu. Albo śpiewaj. Jak w tym dowcipie.
Śpiewaj,
szybko śpiewaj. To przy kawie po nabożeństwie ten dowcip dla wszystkich chętnych. Więc popularność może być, sława, tak? Bycie znanym. I to wszystkie rzeczy, które od początku kazania przy tym przydługim wstępie 15-minutowym powtarzam, to nie jest życie. Więc czym jest prawdziwe życie? Czym jest życie? Czym jest życie? No. Dobra, czas na Biblię. Otwórzmy Ewangelię Jana. Są tacy, którzy od razu wiedzą, który werset będzie czytany. Ewangelia Jana, 17 rozdział. I to powiedziawszy, od początku czytamy rozdziału, 17 rozdział od 1 wersu. To powiedziawszy Jezus, podniósł swoje oczy ku niebu i rzekł, Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij swego Syna, aby też Twój Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja uwielbiłem Ciebie na ziemi i dokończyłem dzieła, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim powstał świat. Super. Słuchajcie, całe te 5 wersetów sobie teraz przeczytajmy pomału, bo Ewangelia Jana jest pisana bardzo specyficzną greką klasyczną i przetłumaczona tak na surowo brzmi jakiś poemat filozoficzny trochę. Ale zapewniam was, że tłumacze Biblii mają, Nowego Testamentu mają zawsze najtrudniejszy orzech do zgryzienia, jak tłumaczą Ewangelię Jana, ponieważ ona jest najmniej poprawną greką klasyczną. I jest to związane z tym, że po prostu Jan prawdopodobnie robił kalki językowe, wyrażając myśl hebrajską bardziej, niż odnosił się do greki klasycznej, która była językiem filozofów. I mówi się nawet, że to jest taka żydogreka, jak to nazywa Dan Gruber, że to nie jest greka w Ewangelii Jana tak do końca, bo ona po prostu jest taka nietypowa. I my jak to czytamy, to właśnie nam się tutaj to lasują te wszystkie słowa. Ale słuchajcie, przeczytajmy to po kolei. Tutaj w środku oczywiście pada to zdanie, to jest życie wieczne i to jest ta definicja, do której się odniesiemy, ale na początek o tym, co mówi Jezus. Jezus staje w modlitwie przed Ojcem i mówi tak, nadeszła moja godzina. Nadszedł ten moment, dla którego jestem tutaj na ziemi. Teraz jest ta godzina. To jest 17 rozdział, to już jest ostatnia wieczerza, za chwilę Pan Jezus będzie męczony, ukrzyżowany i za 3 dni zmartwychwstanie. Ale to jest końcówka Jego służby na ziemi. Nachodził, nagadał się, nanauczał, nauzdrawiał, nawypędzał demonów, nauczał swoich uczniów i teraz staje i mówi, to jest ta godzina. I co mówi do Ojca? Uwielbij teraz Syna swego. Niesamowite. Jezus był świadomy tego, czym było Jego życie. Kiedy stanął na krawędzi życia, to nie powiedział: szkoda się rozstawać. Albo: i na co mi to było? A tyle jeszcze mógłbym zrobić. A to już koniec. Tylko Jezus staje tej ostatniej godziny i mówi: zrobione, Ojcze, teraz obdarz mnie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, kiedy byliśmy razem, zanim świat został stworzony. Czyli On mówi: robota zrobiona, posłuszeństwo do końca jest wykonane, wracam do Ciebie, z powrotem będę królował tak, jak królowałem. Dałeś mi władzę tutaj na ziemi na krótki czas, abym mógł obdarzyć życiem tym wszystkim, którzy wierzą we mnie. Po to tu przyszedłem. Teraz wracam do Ciebie. Oddaj mi tą chwałę, którą miałem u Ciebie, zanim się tutaj znalazłem na ziemi. Wiesz, Jezus nie był smętnym, hipisowskim wędrowcem po pustyniach Judei, który chodził mu peace and love, rozdawał kanapki i mówił: kochajcie się. A na koniec, jak go zaczęli lać, bić i krzyżować, to siedział jak strapiony Jezus w Zakopanem, wyrzeźbiony z drzewa. Spodziewałem, że był najradośniejszy spośród wszystkich swoich towarzyszy, list do Hebrajczyków mówi. Był najbardziej pełny wesela, radości Ducha Świętego. I kiedy przyszedł jego koniec, on nawet u tego końca wiedział, po co to jest, i modlił się do Ojca i mówił przy swoich uczniach, po co tutaj jest, i nie był człowiekiem złamanym. Gdzie uczniowie Jezusa do samego końca, zanim On poszedł na mękę i na śmierć, nie zorientowali się, że to już jest koniec. Mimo, że On to ciągle powtarzał. Wiecie, dlaczego się nie zorientowali? Bo On nie miał tych ludzkich, zewnętrznych objawów końca. Oj, słuchaj, on ten Kazik, jak przeszedł na emeryturę, to jakby go ktoś od prądu odłączył. I później umarł za 5 lat. Facet to jednak potrzebuje pracy. Jezus po prostu nie miał takiego motywu, że coś się kończy. On po prostu do nich mówił: słuchajcie, za tydzień zmartwychwstanę. patrzyli na niego po prostu jak wiesz, na kosmitę, na zmartwychwstanie. Idę do Jerozolimy i tam będę zabity i ukrzyżowany. No, a teraz słuchajcie, teraz się modlimy jeszcze tutaj, trzeba jedzenie przygotować, a w ogóle przygotujcie mi ucztę, idźcie, przygotujcie mi ucztę. Kto tu będzie chciał ucztę jeść? W więzieniu, jak jest kara śmierci, to przychodzą do gościa i mówią, to jaki ostatni posiłek? Groszek, kotlet, i on tam siedzi, taki ostatni posiłek, na co mi ostatni posiłek, ludzie? Ostatnie życzenie skazańca. U Jezusa jest inaczej. On do końca jest pełen życia i świadomy tego, co się dzieje i modli się zgodnie z tą świadomością. I on się modli i mówi, teraz idę po swoją nagrodę. Teraz idę po swoją nagrodę. Zrobiłem to, co do mnie należało, wracam po swoją nagrodę. Tak mówi Jezus. Taki jest kontekst tych 5 wersetów tutaj wypowiedzianych. Możecie je sobie przeczytać jeszcze raz później. Ale teraz wracamy do tematu tego kazania. Czym jest życie? Jak myślicie, czy Jezus chce, żebyśmy my Jego naśladowali? We wszystkim. Czy On jest naszą drogą, prawdą i życiem? Więc jeżeli my chcemy znać życie, czym jest życie, to my musimy znać, czym jest życie Jezusa. Bo nasze życie jest tym samym, czym było życie Jezusa, kiedy żył tutaj na ziemi. Jezus nie przyszedł i nie powiedział, będę zwiedzał świat. Będę popularny. Nagram teledysk. Zarobię kasę i wszystkim pokażę. A w ogóle zostanę królem Judei, zgromadzę koalicję i pogonimy cesarza rzymskiego. Nie przyszedł i powiedział, żebym tylko dobrą kandydatkę na żonę znalazł. I dzieci miał. Z tych rzeczy. Od samego początku przyszedł z jedną misją. Aby przynieść królestwo swojego ojca swoim braciom na ziemi, tym, którzy żyją w ciele, tak jak on teraz żyje w ciele, żeby umrzeć i odejść do chwały ojca. Taki był jego cel, jego życia. Więc teraz, jeżeli ty szukasz swojego sensu życia, czym jest życie, to patrz na Jezusa i zobacz, czy idziesz w jego ślady. Wtedy twoje życie zaczyna nabierać sensu. Dobra. 3 werset. Jezus mówi tak. A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Mesjasza. Oczywiście my mamy też religijny język, nam rezonuje w lewą stronę zamiast w prawą w naszych mózgach, więc my jak czytamy, a to jest życie wieczne, to my od razu myślimy, a to jest życie pozagrobowe. A to jest życie wieczne, już widzimy gromnice i płaczki i czarne kolory, to jest życie wieczne. W kulturze hebrajskiej też nie było takiego zrozumienia życia wiecznego. Oni nie myśleli w kategoriach życia wiecznego, to znaczy odhaczyć życie na ziemi w taki dobry sposób, żeby załapać się na życie wieczne. To życie wieczne to jest po prostu zoe, to jest pełnia życia, która tutaj się zaczyna, a tam jest kontynuowania. Taka jest koncepcja Bożego życia. Więc tak naprawdę, jeżeli byśmy mieli według kultury żydowskiej czytać Biblię, która jest księgą żydowską, to powinniśmy czytać, a to jest życie wieczne, prawdziwe życie. To prawdziwe życie, czyli wieczne życie, bo mamy życie wieczne, bo ty teraz masz życie wieczne, a nie po śmierci masz życie wieczne. Teraz prowadzisz wieczne życie, bo ono się zaczęło, już się nigdy nie skończy. To prawdziwe życie, twoje życie teraz, to jest poznanie Boga i poznanie Jego Syna Jezusa. To jest prawdziwe życie. Więc pytanie teraz, czym jest życie? Odpowiedź jest w tym, że ty znasz Boga takim, jakim On jest, kochający, twój początek i koniec, twój dom, twoja miłość, twoje spełnienie i twoja chwała. Jak Go poznajesz takim, jakim jest, wtedy masz życie. Halleluja. I wtedy masz obfite życie. Amen. Więc On mówi, to jest życie, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga. Wiesz, co to znaczy prawdziwego Boga? No bo można poznać fałszywego Boga. Dlaczego fałszywy banknot jest tak niebezpieczny? Bo przypomina prawdziwy. I można zostać wrobionym. Dlatego tak bardzo nienawidzę wszelkiej historycznej religijności. Parę osób próbowało mnie ostatnio upomnieć w internecie, że trochę przesadzam chyba. Ale powiem wam, ja im dłużej żyję na ziemi, im dłużej służę Bogu, tym mam mniej ochoty po prostu. Na kadzidła. Na świece. Po prostu... Byliśmy w takiej fajnej miejscowości na górce tam w Chorwacji. Taka piękna miejscowość, po prostu z takim kościółkiem. I generalnie już nie wchodzę do tych kościółków, bo po prostu, słuchaj, czy byłem w Hiszpanii, czy byłem we Włoszech, czy byłem w Chorwacji, to tam wszędzie wygląda jak w Polsce. I tak samo pachnie. Więc już nie wchodzę. Ale jakoś mnie podkusiło. Ktoś inny wziął psa, którego, z którym ja zawsze siedzę przed tym kościołem, jak moja rodzina zwiedza te kościoły. I wszedłem tam. I sobie myślę, znowu to samo. I ten zapach kadzidła. I sobie myślę, co oni tu czczą? I pierwsza myśl mi przyszła, oni tu czczą rzymskiego Boga. Takie dosłownie słowa, rzymskiego Boga. Rzymskiego Boga. Byliśmy w innym mieście wcześniej, może to dlatego mi się skojarzyło. Jest, stoi po prostu świątynia Augusta, cześć cesarzowi boską tam oddawano, stoi przy średniowiecznym ratuszu w miejscowości, piękne kolumny takie, wiecie, klasyczne, budyneczek. Jest tam teraz muzeum, wystawa, wchodzę. Co się okazuje? Że przez 1500 lat to był normalnie kościół. A wcześniej była świątynia Augusta. I klimat identyczny. Więc wchodzę tam i po prostu mówię, nie, czczą Boga, rzymskiego Boga. I to jest problem, to jest gigantyczny problem. Ponieważ jeżeli już dostałem fałszywego Boga, to nie szukam prawdziwego, jeżeli tego fałszywego uznałem za tego, który jest tym Bogiem. Słuchajcie, ja wam przedstawiam dzisiaj, to jest moja małżonka Izabela. Iza, przywitaj tutaj wszystkich gości, to jest moja cudowna żona. Okej. Okay. I teraz słuchajcie, jeżeli wy w to wierzycie, że to jest moja żona, to już nie szukacie mojej prawdziwej. Bo uwierzyliście, że ta jest prawdziwa.
Prawdziwa.
Sprzątnięte, posprzątane. Jakbym teraz przyszedł z kimś i powiedział, słuchajcie, żartowałem, to by wszyscy wiedzieli, żartowałeś? Ja w tym kościele od 10 lat jestem i to zawsze była twoja żona. 10 lat żartowałeś? Kłamco? Nie wierzę ci, ty zdrajco, wymyśliłeś. To coś z głową nie tak. Spodobała ci się ta młoda latawica. I teraz nam mówisz, że tamta była fałszywa. Nie, łapiecie już alegorię z rzymskim Bogiem? Dokładnie to samo następuje. Przychodzisz do człowieka i mówisz, słuchaj, poznaj Boga, On jest naprawdę pełen życia. On chce ci dać życie. A on mówi, ja Boga znam. Jak ty Boga znasz, to już jesteś bez nadziei, bo znasz rzymskiego. W kadzidłach, w świecach, w rytuałach. Powiem, jeszcze jeden dodatek zrobię. Nienawidzę profesjonalnej religii. Wiecie, bo w ogóle religii można by nie dodawać profesjonalnej. Ale powiem wam coś takiego. Jeżeli nasza relacja z Bogiem jest uwarunkowana tym, że musimy mieć specjalnie przeszkolonych kapłanów, duchownych, pastorów. Musimy mieć specjalne budynki, w których nie godzi się robić nic innego, tylko to, co jest zadeklarowane dla tego sakrum. Jeżeli w tej naszej religii pewne rzeczy mogą robić pewni ludzie, a inni tych rzeczy robić nie mogą, to już mamy właśnie religię, profesjonalną religię, która postawiła bariery ludziom do przyjścia i poznania prawdziwego Boga. Wiesz, wchodzę do jednego z tych kościołów w czasie teraz tego urlopu i tam taki znak, taki biała tablica, jak znak drogowy, biała tablica, niebieski rąb w środku, na tym usta z takim palcem. W Polsce nie widziałem takiego, więc od razu zrobiłem sobie fotkę, bardzo mnie to zainteresowało. Czyli co? Czyli możesz wejść, ale Możesz strój kąpielowy założyć, ale pójdziesz z nim na plażę, a tu jak przyjdziesz, to masz za kolano niziutko mieć zasłonięte. I czapki z głów. A jak do meczetu wchodzisz, to buty zdejmujesz. Ale ja nie jestem muzułmaninem. Nieważne. Tu mieszka nasz Bóg i ty buty zdejmujesz. Dlatego w życiu nie odwiedziłem żadnego meczetu funkcjonującego. Bo nikt nie zdejmę butów. Rozumiesz? I teraz po prostu, i teraz jest właśnie tego rodzaju kwestia. I teraz tak, on mówi tutaj, a to jest życie, aby poznali ciebie, prawdziwego Boga. Kto to jest prawdziwy Bóg? Prawdziwy Bóg to jest Bóg, który nie ma potrzeby wytworzenia specjalnej, sakralnej religii, żeby podzielić ludzi na lepszych i gorszych, jednych odsunąć, jednych przywitać, innych wykopać, pewnych przyciągnąć bliżej, innych uznać za plebs. To jest klasyczna kultura religijna, która we wszystkich kulturach i wiekach obowiązywała, nie tylko w chrześcijaństwie. Jak zobaczycie jakąkolwiek religię, to zobaczycie specjalny budynek, specjalnych ludzi, dopuszczonych, innych niedopuszczonych i specjalne obrzędy, które mogą sprawować specjalni ludzie. Teraz przychodzi człowiek i on mówi, no ja bym chciał znać Boga. Ale ja bym chciał Go tak naprawdę znać. Więc wygląda mi na to, że bez celibatu i specjalnych święceń się nie odbędzie. Wiecie, ja nie szydzę, ja mówię o pewnym głębokim myśleniu. Ja szedłem tą drogą. Byłem religijnym chłopcem, kręcił mnie temat Boga i po prostu wiedziałem, że ja wszystko muszę zrobić, żeby nie żyć jak moi rodzice i być człowiekiem Pana Boga. I miałem tylko jeden kierunek. Będę księdzem. I wszystko programowałem w tą stronę. Szkołę średnią, maturę i żeby tak w tą stronę pójść. Tylko wiesz, takich harpaganów jest jakiś promil tylko. A przeważnie ludzie są po prostu uczestnikami tej religii. I tam siedzą i mają jakichś swoich pośredników, swoje obrzędy, swoje budynki. I to się wszystko po prostu musi jakoś tak kręcić w zgodzie z tym, co od wieków się kręci. Tylko to powoduje wielki problem. Bo to powoduje, że ludzie robią krok wstecz i czują się niegodni. Niegodni. Dziecko małe przychodzi i że no, to przed tabernakulą się nie biega. I rośnie w różnych aspektach oddalenie i chłód. Ale teraz pomijmy już kwestię religijności, weźmy samego Boga już, to tu jest powiedziane, że życie jest wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. Nie jedyny prawdziwy Kościół, nie jedyną prawdziwą religię, nie jedynych prawdziwych Bożych ludzi, ale prawdziwego Boga. Bam! Szukasz prawdziwego życia, musisz znaleźć prawdziwego Boga.
Amen.
No ale słuchaj, no ale przecież są te kościoły, no przecież my też jesteśmy tutaj podobno, wy się tu tak nazywacie, ty jesteś pastor, to jesteś specjalny człowiek, macie specjalny budynek i teraz ty trzymasz mikrofon, a nie ktoś trzyma mikrofon, więc hello. Możesz mi potrzymać. Ale ja z tym naszym protestanckim klerykalizmem też walczę od lat. Nie wiem, czy widzicie to. U nas w kościele jest to dosyć dobrze, ta reformacja posunięta, chociaż myślę, że jeszcze jest dużo przed nami. Tak, ludzie są potrzebni, są potrzebne jakieś struktury. Ale wiecie, na kilometr czuć zapach, kiedy to zaczyna odsuwać ludzi od Boga, od osobistej relacji. To od razu wyczuwasz. A czy u was w kościele wolno? Jak tak ludzie przychodzą do mnie, byli już w innym kościele, mają jakąś historię i przychodzą do mnie i zadają mi pytanie, czy w tym kościele wolno, to już się modlę uzdrowienie wewnętrzne. Był w złym kościele, w którym nie wolno było to, tamto i tamto i teraz my będziemy go tu leczyć. Żeby on się dowiedział, że Nowy Testament dalej ma autorytet i że w Królestwie Bożym wszystko wolno. I apostoł Paweł powiedział, że wszystko mi wolno, więc wam też wszystko wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne. No to prawda, nie siadaj na pineskach. Nie siadaj. To nie jest pożyteczne. Nie siadaj na pineskach. Nie wbijaj gwoździa w nogę. To nie jest pożyteczne. Chociaż ci wolno. pastorze, a czy mogę zapytać? Pewnie, że możesz. Można pytać. Trzeba pytać. Kto nie pyta, nie ma progresu żadnego w życiu. Bo w tym kościele to nie wolno zadawać pytań. No to problem, bo apostoł Paweł mówi, że wszystko mu wolno. Powiem wam w ogóle, pytania to w ogóle jest hit, bo pytania są zawsze dobre. Są zawsze dobre pytania. Odpowiedzi tylko czasami są słabe. Więc wolno pytać, a odpowiadać trzeba się zastanowić, czy odpowiadać. Nie musisz na wszystkie pytania odpowiadać. Możesz powiedzieć, że nie wiesz. Albo odesłać do woźnicy. Był pewien rabin, który odwiedzał synagogi i spotykał się ze starszyznami, z Żydami i ciągle odpowiadał na pytania. I miał woźnicę, który zawsze go woził po tych synagogach. I ten woźnica w czasie jednej z podróży jadą sobie i mówię, ten woźnica mówi, wiesz rabinie, ja to już z tobą jeżdżę kilka lat. Ja to po prostu już bym mógł też tak rady dawać w tych synagogach po prostu, tak jak ty. A on mówi, ty, to jest super pomysł. To się przebierzmy, jedziemy do następnej, ja robię za woźnicę, a ty za rabina. I on super, przebrali się, wchodzą, jest spotkanie, ludzie zadają pytania, woźnica jako rabin odpowiada na wszystkie pytania, aż wreszcie ktoś zadał pytanie i go zagiął. Siedzi i mówi, ha, to jest tak proste pytanie, że nawet mój woźnica zna na nie odpowiedź. Pytania są zawsze dobre. Czy w tym zborze wolno? Dobrze, odszedłem od tematu. Prawdziwego Boga. Wiesz, dlaczego to jest takie ważne? Jak myślisz, czy Jezus znał prawdziwego Boga?
Tak.
Czy Syn znał Ojca?
Tak.
Jezus nie ma precedensu, że w swojej życiu na ziemi mówił po prostu do Ojca, a to, ale czy my to dobrze robimy? Tato, czy to musi być krzyż? Czy to musi być krzyż z biczowaniem? Może gilotyna? Może szubienica? Może pluton egzekucyjny? I to śmierć, i to śmierć. Słuchaj, czy my to dobrze wszystko przemyśleliśmy? Ojcze, czy ten Piotr? To naprawdę nie jest jakieś dzieło przypadku. O Judaszu już nie wspomnę, bo to już w ogóle jest, ale... I że on trzyma kasę, to już w ogóle jest jakiś... Jezus nie miał po prostu dylematów, żyjąc na ziemi, zmagając się, tocząc walkę po prostu. O Boże, Boże, a może Boga nie ma, a może Boga w ogóle nie ma, ja teraz umieram, a Boga nie ma. A może źle usłyszałem, a może Maria mi powiedziała o tym Gabrielu, matka, nie wiem, co ta matka, co z nią było. Jan Chrzciciel później coś mówi, że jakiegoś gołębia widział, żadnego gołębia nie widziałem. Ci mówią, że głos słyszeli. O Jezu, a teraz umierać, Jezu. Nie, Jezus staje i mówi, Ojcze, nadeszła moja godzina. Uwielbij swojego Syna. On znał swojego Ojca. Teraz jeżeli ty masz prawdziwe życie i znasz prawdziwego Boga, to jesteś dokładnie w takim samym miejscu. I mówisz tak, jestem częścią planu Ojca. Jestem tu na określony czas. Tato w swoim kalendarzu ma dzień mojego powrotu zapisany. Jest ta data zapisana. Jest bilet kupiony, opłacony. W jedną stronę. Jest nagroda na mnie czeka. Tutaj nic się Bożego planu nie wymknie. Bo jak mówi znane przysłowie, co ma wisieć, nie utonie. Bo jest zaplanowane. U Boga. I teraz nagle ty wchodzisz w zupełnie nowe życie, prawdziwe życie. Wtedy możesz być odważny. Możesz stanąć przed każdym człowiekiem. Możesz stanąć w każdej sytuacji. Dlaczego? Bo znasz prawdziwego Boga, który cię prawdziwie kocha, stoi po twojej stronie i trzyma wszystko w swoim ręku, każdą minutę twojego życia. I to jest prawdziwe życie. To jest to. Się stałem w czasie uwielbienia i sobie pomyślałem, najlepsze kazania w kościele są te głoszone jak do ludzi, którzy Boga nigdy nie poznali. Nawet dla ludzi, którzy długo już Go znają. Najlepsze są te kazania, te takie najbardziej proste ewangelizacyjne kazania. One są najlepsze. Bo one wszystkich nas przyprowadzają do fundamentu, do ABC, do tego, co na początku naszej drogi. Bóg jest dobry! Amen. Bóg jest dobry! Ma dobre rzeczy dla ciebie! Przez całe życie! Jest po twojej stronie! Kibicuje ci! Wierzy w ciebie! Ufa! Umiłował cię! Wybrał! Ma plan i ten plan tobie objawia! I wszystkie siły, które w sobie rozpoznajesz, twórcze, są Jego darem i możesz ich użyć. Czy to jest moja prawdziwa żona?
Prawdziwa. Nie wiemy.
A sobie sprawdź, czy poznałeś jedynego prawdziwego Boga. Czy poznałeś jedynego prawdziwego Boga? Bo jak ci On zalatuje siarką, kadzidłem i po prostu i lękiem i obawą o życie, to już modlisz się nie do tej osoby, do której trzeba. Pastorze, ale jak to będzie? No kicha będzie. Źle będzie. Pastorze, ale jak to będzie? Źle. Źle. No bo jakiego ty Boga masz przed oczami? No tak będzie właśnie. Tak będzie. Nawróć się. Nawróć się. Miałem operację na wyrostek, miałem operację na przepuklinę. Cieli mnie. Za każdym razem, jak wjeżdżałem, pierwszy raz nasłuchałem się od mojej mamy, że miała znieczulenie jakieś tam w kręgosłup i później się zakażenie wdało, więc później miała sparaliżowaną jedną nogę, więc jak szedłem na tę operację, to mówię, całkowita narkoza, chcę całkowitą narkozę. No i mi dali całkowitą narkozę i słuchaj, jak leżałem na tym łóżku, już jechałem, te jarzeniówki mi tak nad oczami, w korytarzu szpitalnym jechały, to się mówię, tato, to są dwie opcje. Albo wrócę, albo nie wrócę. W każdym bądź razie, chyba już ci wszystkie grzechy wyznałem, tak jak pamiętałem, a gdybym coś zapomniał, to pamiętaj, że pamiętałem o tym, że zapomniałem. I krew Jezusa ogłosiłem nad wszystkim, nad tym, co pamiętałem i nie pamiętałem. I przechodzę ze śmierci do życia, albo dzisiaj, albo kiedy indziej. Jak chcesz. Ja wiem, to jest ciekawe, ale ja po prostu w ogóle się przed tymi operacjami nie bałem. Ja się u dentysty boję, na zastrzyku się boję, na do zwykłego po prostu jakiegoś internisty idę, już się boję, czy mi coś nie wykryje. A tam jechałem na tym stole i byłem po prostu uchachany po prostu. Dlaczego? Dlaczego? Wiesz co, to jest po prostu najpierw rzeczy najważniejsze. Miałem załatwione to, co najważniejsze. Znałem Boga, znałem Jego plan dla mnie, dobry plan, życie wieczne, pełnię życia i byłem gotowy, żeby się z Nim za chwilę spotkać. Później miałem drugą operację na przepuklinę i już powiedziałem, że chcę całkowite znieczulenie i wszystko, już siedzę w tej zielonej, tej, wiecie, tym kitlu z gołymi pośladkami. I przychodzi pani doktor i mówi, proszę pana, nie damy panu tego znieczulenia całkowitego, bo to niezdrowe, jest na serce i to wszystko. Ja mówię, jak to? Damy w kręgosłup. Ale moja mama. Proszę pana, kiedy odrabia tę operację? 20 lat temu. Proszę pana, 20 lat temu. I technologia inna, igły inne, ja inna. Ona mówi, zrobimy to panu cyk. Ja mówię, ale ja nie chcę słyszeć, co oni tam gadają, będą mi omawiać wczorajszy mecz, tnąc mnie, bo wiem, że ci chirurdzy to całkiem luza tam mają i o wszystkim gadają. Ja będę świadomy, że mnie tu rozcinają, a tam gadają o meczach po prostu. Ja nie chcę wiedzieć. Ja mówię, a to pan nie będzie wiedział. Tu pan damy taką maseczkę i pan sobie odjedzie tam taki głupi jaś i pan będzie spał. I co? I znowu było dokładnie tak samo. Ja mówię, dobra, to piątka. Przybyłem piątkę z panią anestezjolog. Ona mówi, to dobrze, że się pan dał namówić. Za chwilę już leżałem. Mówię, tato, to... Jakby im coś się nie udało, to się nie uda, to i tak się uda. I ona mówi, pan liczy do trzech, a ja mówię raz i już mnie mamy. Czyli takie ekstremalne, graniczne sytuacje w życiu, one pokazują, jak znamy Boga. Bóg Izraelowi objawiał się w jaki sposób, kiedy przychodził i objawiał im swoje imiona? W sytuacjach konkretnej potrzeby. Kiedy chorowali, powiedział, ja jestem Jahwe, wasz lekarz. Amen. Więc teraz wiesz, twoje wyzwanie, twój problem, to nie jest moment na to, żeby cię pozbawić znaczenia twojego życia, ale żeby na nowo odkryć znaczenie twojego życia. I poznać Boga jako tego, który cię przez to przeprowadzi. Siedzę sobie tam na tej plaży w Chorwacji, słuchajcie. Gorąco, jak po prostu w piekle. 30 parę stopni, parasolka nie pomaga. Nie chce mi się już do tej wody wchodzić po raz kolejny, bo ona ciepła jest ta woda. Ona nie chłodzi. Siedzę sobie i tak sobie myślę i mówię, Boże, co to jest w ogóle? Gdzie ja przyjechałem? Co to jest? Jest za gorąco. I nagle dociera do mnie myśl, że jestem w klimacie Morza Śródziemnego i w takim klimacie powstała Biblia. I oni wszyscy chodzili w sandałach lub bez, siedzieli w jakichś jaskiniach, jedli jakieś placki z miodem i o nich wszystkich pisze Biblia i zdobyli, Biblia mówi, chlubne świadectwo. Siedzę tam i nagle mam objawienie. I mówię sobie, dam radę. Chociażbym miał już nigdy nie zobaczyć zielonej Polski, tylko tą żółtą, wypaloną Chorwację. Dam radę. Byli przede mną, którzy dali radę, bo znali Boga. Słuchaj, naprawdę, możesz mieć w życiu, możesz nic nie mieć. Byli tacy, którzy nic nie mieli w życiu. A dlaczego mieli prawdziwe życie i dlaczego do dzisiaj o nich gadamy? Bo znali swojego Boga. Amen? Możesz nikogo nie mieć, a wychodzisz w nocy i masz, to jest twój brat księżyc, to jest twoja siostra słońce i masz rodzeństwo. Monica się teologia zlasowała teraz. Nie zrozumiała, kim jest. A bo ty nie masz, masz samych braci, tak? No, to już teraz masz siostrę od dzisiaj. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Amen. Dlaczego Boga i też dlaczego Jezusa Chrystusa? Wiesz, dlatego Jezusa Mesjasza też z kilku względów, bo prawdziwego Boga to już myślę, że wiecie, że chodzi o Jego miłość, o Jego plan, o Jego akceptację, o tą wieczność, którą dla nas przygotował. Natomiast o co chodzi z Jezusem? Z Jezusem chodzi, tylko powiem o dwóch rzeczach, bo te dwie rzeczy mi akurat tak najmocniej dźwięczą teraz. Jedna to jest taka, że On wskazał nam drogę. On jest drogą. I jeden z listów apostolskich mówi, że takim, jakim On był w tym świecie, tacy my jesteśmy. Więc poznanie Jezusa daje nam poznać prawdziwe życie, bo znamy Jego życie, które On tutaj prowadzi. Jezus powiedział, oddaj mi swoje życie, a ja dam Ci Twoje życie. Kto chce zachować życie, utraci je. Kto odda życie, otrzyma moje życie. Więc poznanie Jezusa jest po to ważne, żebyś wiedział, jakie życie masz tutaj prowadzić. Bo to jest to właśnie życie, które On tutaj prowadził. Zanurzone w miłości Taty, w poznaniu Boga, w akceptacji, w napełnieniu Duchem Świętym, w znakach i cudach, w nadprzyrodzoności całej, w radości Ducha Świętego, w świętości, w sprawiedliwości. To jest życie Jezusa. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, dlaczego poznanie Jezusa Mesjasza jest takie ważne? Ano dlatego, że my wszyscy mamy sumienia i cały czas będziemy dobrze wiedzieć, co sknociliśmy. I potrzebujemy znać tego, który stał się barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. I musimy go bardzo dobrze znać z tej strony. Apostoł Paweł mówi, że niczego tak nie pragnie, jak wymalować przed Koryntianami, przed ich oczami obraz Jezusa ukrzyżowanego. Dlaczego? Dlaczego ten obraz akurat? A on dlatego, że to on jest baranek Boży, który gładzi twoje grzechy. Więc prawdziwe życie to jest znanie Ojca takim, jakim jest i znanie Jego Syna, który stał się i drogą, i wzorcem, i stał się doskonałą ofiarą. Dobrze, teraz jeszcze powiedzmy, bo zaczynałem całe to kazanie od tego malowania tych różnych obrazów, czym życie nie jest. Ale teraz będzie dla takich ludzi, którzy już chodzą do kościoła, a niby już powinni to wszystko wiedzieć, a ciągle im się wszystko knoci. Wiesz, to jest bardzo ciekawe, że my musimy decydować się, żeby wracać na ten track, na tą drogę wiary, na tą ścieżkę wiary, bo zwodzą nas różne rzeczy w naszym życiu. Generalnie są dwie rzeczy, które nas zwodzą przez całe życie. Jedna rzecz to są nasze lęki, a druga rzecz to są nasze pragnienia. Powiem ci, to może nas wytrącić z tego jedynego prawdziwego życia, które jest w Bogu, w poznaniu Boga. Bo jeżeli ja zakładam, że jakikolwiek lęk ma moc zmienić kierunek mojego życia, to ja odchodzę od prawdziwego życia, które jest w poznaniu prawdziwego Boga. I teraz muszę swój wysiłek poświęcić na to, żeby zabezpieczyć i poukładać swoje życie. A propos poukładania, to w ogóle jest świetna rzecz, to na urlopie mi cały czas to wracało. Taka myśl, że my całe życie próbujemy coś sobie w życiu poukładać. Powiem ci, i to jest słabe. Dlaczego? Bo to nie jest istota życia. W naszym życiu nic nie jest poukładane z natury rzeczy. I nigdy nie będzie. Wczoraj naukową audycję na temat wątroby słuchałem w Radiu Tok FM, odwożąc bagażnik po urlopie. I lekarz, badacz z Instytutu Pan mówił, że wątroba to jest taka tajemnica. To jest taka tajemnica. I godzinę o tym mówił. Nawet jak to jest ten sam człowiek, to jak on ma 10 lat, to jego wątroba jest czymś innym, jak on ma 15 lat. A jak ma 20 lat, to jest zupełnie inna wątroba. Proszę pana, wątroba wymyka się wszystkim próbom sklasyfikowania. Wątroba to jest jedna z większych tajemnic medycyny. I tak przez godzinę z tą dziennikarką. Ja powiem, to jest prawdziwe. Bo my myślimy, że nasze życie to są po prostu gotyckie cegły poukładane jedna na drugiej wrzątki. Ja chcę, żeby moje życie poukładane było. Ja chcę, żeby moje myśli były poukładane. Powiem ci, twoje życie nigdy nie będzie poukładane. Się naucz tańczyć ze swoim życiem. I naucz się tańczyć ze swoimi myślami. To jest właściwy kierunek życia. Amen? Ja rozmawiam, gdzie jest jeden, tak nie ma dzisiaj tego brata, to go pochwalimy, to mu krzywdy nie zrobimy, bo go nie ma. Mój przyjaciel Zbyszek. Ja zawsze tak mówię, Zbyszek, a kiedy ty odpoczywasz? Kiedy ty odpoczywasz? Człowieku, tu masz swoją pracę w kancelarii, tu masz swoją rodzinę i swoją czwórkę dzieci i żonę i masz dom. Jesteś starszym w zborze. Tutaj masz Royal Rangers, swój scouting, swoje obozy. I tu jeszcze są jeszcze inne rzeczy, o których marzysz i wrzucam. Kiedy ty odpoczywasz? Zbyszek gdzieś to usłyszał od kogoś i uczynił to swoim motto. Mówi, Marek, ja całe życie odpoczywam. Ja mówię, jak ty całe życie? Jak jestem w pracy, to odpoczywam od domu. Jak jestem w domu, to odpoczywam od pracy. Jak jestem w Royal Rangers, to odpoczywam od kościoła. Jak jestem w kościele, to odpoczywam od Royal Rangers. Ja całe życie odpoczywam. Dla mnie to jest przykład człowieka, który się nauczył tańczyć ze swoim życiem, a nie układać swoje życie. Niektórzy ludzie chcieliby mieć tak życie 6 rano, 6:05, ok, 6:10, 6:15, wszystko biegnie zgodnie z planem, wszystko jest przewidziane, nic mnie nie zaskoczy, kasa jest na półkach, zdrowie jest, siłka była, pobiegane, żona uśmiechnięta, wszystko załatwione, czuk, 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 czuk. Życie emocjonalne, żywieniowe, seksualne, wszystko zgodnie z jak amerykańscy naukowcy obliczyli. niemieccy z amerykańskimi. My też, ja jeszcze też jest bardzo poukładany. Boisz się, co powiem teraz? Oj, zawsze się z tego śmieję, ale zawsze mówię na spotkaniach mężczyzn, jak mamy zjazdy, to mówię, słuchajcie, na koniec tego seminarium powiem wam, jak często kochamy się z moją żoną. To jest jeden z tematów, który ludzie lubią sobie poukładać w swoim życiu. Wiesz, czy oni za dużo tego seksu, czy za mało, czy są skrzywdzeni, czy mają wręcz przeciwnie, górkę i tak dalej. I na koniec ja zawsze odpowiadam na to pytanie na tym seminarium. I którzy się śmieją, co ja tam odpowiadam. Ja wam też mogę dzisiaj opowiedzieć. Wyjątkowo, nigdy dziewczynom nie odpowiadałem na to pytanie. Więc po raz pierwszy w historii odpowiem dziewczynom.
To jest nagrywane,
to idzie w Polskę! Cała Polska dowie się, jak często mam się z moją żoną! Żebyście wiedzieli, jak to się odbywa, bo to amerykańskie badania nie są miarodajne, niemieckie są. Miarodajne są, jak pastor powie, jak to mam. Więc odpowiedź jest taka. My tak często się kochały, jak często mamy na to ochotę. Widzę, że jesteście porażeni precyzją odpowiedzi. Aż za nie mówiliście. Ale to... Dobrze. Teraz, dlaczego? Jeszcze wracamy do tematu. Czym jest prawdziwe życie? Prawdziwe życie, poznanie Boga i Jezusa Chrystusa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię, że nasze lęki, że nasze życie nie będzie poukładane, że wszystko nie znajdzie się na właściwym miejscu, że polisa nie będzie wykupiona, że nie będzie firmy ochroniarskiej, że emerytura nie zapewniona, że to nie poukładane, powoduje, że my odchodzimy od istoty życia. Wielokrotnie wam opowiadałem o tych moich podróżach do Afryki, jak widzę tych ludzi. Bez polis, bez emerytur, bez domów, chorych na HIV od dziecka. Którzy są pełni życia, bo mają Boga. A powinni drżeć, bo mieszkają w Afryce, gdzie jest malaria, gdzie nie ma emerytur, gdzie nie ma pieniędzy, gdzie jest głód, gdzie są ciągle wojny domowe. Ale Pan Jezus nie przyszedł, nie powiedział, prawdziwe życie to jest to, kiedy na ziemi nastanie pokój. To nastanie, bo taki jest Jego plan. Ale on powiedział, już jest prawdziwe życie. Więc wiesz, to jest takie, jeżeli się ciągle boisz tych rzeczy, które mogą cię skasować, to odchodzisz od prawdziwego życia, które jest w Bogu. I wtedy próbujesz sobie z tym poradzić, ja to nazywam dupochrony. Na każdy lęk mam antidotum w postaci jakiegoś dupochronu. Z jednym mężem rozmawiam. Wie jak tam w małżeństwie tego? A, mam taki trik na swoją żonę, jeden mi zawsze pomaga. To kilka lat temu usłyszałem. Ten facet ciągle nie ma udanego małżeństwa. Dlaczego? Bo on zastosował sobie ten ochraniacz wobec własnej żony. Jakieś tam kłamstewko, jakąś manipulację, którą po prostu używa w życiu małżeńskim. Ktoś inny powie, o, ja już się więcej nie dam zranić. Już się nie da, ja to takich cwaniaczków, to ja znam. I zaczynam stosować asekuracyjne, manipulacyjne akcje. Wiesz, od czego odchodzisz? Odchodzisz od prawdziwego życia, które jest w poznaniu prawdziwego Boga. Koniec. Finanse. Jak będę miał zgromadzone na koncie i to będzie tam leżało nieruszone przez rok, dwa lata, to ja wtedy mogę być pewny, że jest dobrze. Nieprawda. Nieprawda. Możesz tam mieć zgromadzone i to będzie wola Boża. Możesz nie mieć zgromadzone i to będzie wola Boża. Amen. To jest nieważne. Ważne jest to, czy ty masz, oddychasz pełną piersią z Bogiem, czy masz swój dupochronik kolejny w życiu, który cię odsuwa od prawdziwego życia z Bogiem. Zdrowie. Ojejku, ludzie. Po prostu jest kolejna jednostka chorobowa wynikająca ze stosowania diet. że ludzie nie mogą spokojnie jeść, nie myśląc o tym, co jedzą. Ja też, słuchajcie, jestem mądry w tej dziedzinie, skończyłem 50 lat, metabolizm mi się zmienia, muszę biegać, jeść połowę i pewnych rzeczy nie jem. Ale czasami z premedytacją jem. Byłem w Chorwacji, jadłem pizzę. Dzieci nie mogły uwierzyć, tata je pizzę. Pierwszy raz od 2 lat tata je pizzę. I patrzyły, czy nie padnę martwy. Po 2 kawałkach pizzy. Rozumiesz? Więc jeden problem to są duchochrony. A druga rzecz, i ona jest w dzisiejszym świecie równie fatalna, jak tamte po prostu nasze lęki, to jest ciągłe poszukiwanie komfortu. Coraz więcej atłasu, puchowych poduszek. Coraz piękniejsze życie. Piękniejszy ciuch. Po prostu, żeby było tak mięciutko. Ci ludzie czasami przychodzą i mówią: ja już do żadnego kościoła w życiu nigdy nie będę należał. Ja już należałem do 2 mnie zraniły i teraz ja już będę po prostu... Już nigdzie się nie zapiszę. Ja mówię, no i bardzo dobrze, bo do kościoła się nie zapisujemy i nie ma w Biblii takiego terminu i nie ma w terminu członkostwo i tak dalej. Ale wiesz, ale to jest po prostu zepsucie. To jest zepsucie. Bo jeżeli nawet chcesz stworzyć małżeństwo, to musisz na dzień dobry założyć dyskomfort. I zmianę. Bo ty jesteś kimś innym, ona jest kimś innym i teraz będziecie jedno. Powodzenia! Ona taka, on taki, jakie będą dzieci. Pewnie rude. Co to będzie? Będzie ścieranie się. Tylko prawdziwa perspektywa na prawdziwe życie daje odwagę i siłę w życiu. Na początek daje odwagę. Bo jeżeli wiesz, że jesteś nieśmiertelny, że znasz Boga, że On jest dobry, to możesz sobie odważnie poczynać w każdej dziedzinie, która ci tylko przyjdzie przez Ducha Świętego do serca. Możesz zarobić pieniądze, wydać pieniądze, przeprowadzić się, wyjechać, zamieszkać, kupić, zaangażować się, porzucić. Wszystko możesz zrobić. Jesteś odważny. A druga rzecz, masz siłę, żeby to zrobić. Bo jeżeli znasz wolę Bożą, znasz Boga, to znasz wolę Bożą, to możesz docisnąć do samego końca, gdzie inni już wymiękli, bo ty wiesz, że z tobą jest Bóg i na końcu drogi Jego spotkasz. I możesz cisnąć na maksa i przybywa ci sił, kiedy ciśniesz. I nie narzekasz, bo ci po to odbiera siłę. Wiecie, dlaczego my po prostu mówimy wielki człowiek? Przeważnie takiego określenia używamy na ludzi, którzy do czegoś z niczego doszli. Właśnie to nic na początku jest kluczem do wielkości. Bo można nazwać kogoś, że jest wielkim człowiekiem, a był pucybutem, z pucybuta do po prostu, nie wiem, gwiazdy. I wszyscy mówią: wow, jaka zmiana, jaka kariera, wielki człowiek. Ale syn tego wielkiego człowieka już ma przerąbane. Bo on zaczyna jako syn wielkiego człowieka. I żeby wielka rzecz się dokonała, on musi dokonać kolejnego przełomu. Ludzie mówią: ach, stała się wielka, wielka rzecz. Dlaczego? Bo na początku wskazywało na porażkę. Dlaczego się mówi: o, ten kraj odniósł sukces. Dlaczego? Bo na początku był biedny. Dlatego odniósł sukces. Zawsze jest to... To, co nas rusza, wynika z tego, bierz się stąd, gdzie dziś zaczynaliśmy. Wiecie, David Hogan był i on ostatnio mówi, że on teraz się przygotowuje na jesieni, będzie bieg w takim maratonie 80 km. Dla nas to robi niesamowite wrażenie. Pierwsze dlatego, że nikt nas nie pobiegł 80 km. To już jest odjazd. Ale druga, jeszcze gorsza rzecz, że ten facet ma prawie 70 lat. I to robi wow. To jest ten efekt wow. Jeżeli znasz prawdziwego Boga i dzięki temu masz prawdziwe życie, to jesteś odważny i nie brakuje ci sił. I wtedy ta prawdziwa wielkość, która jest tylko w Bogu i w Jego chwale, jest dla ciebie otwarta. Jak polegasz na sobie, to wcześniej czy później spuchniesz. Spuchniesz w swoim życiu finansowym, w swoim życiu małżeńskim spuchniesz, w swoim życiu kościelnym spuchniesz. Wszędzie, gdzieś zawsze ci się skończy. I będziesz gderał, że starość Panu Bogu nie wyszła. Ale jeżeli znasz swojego Boga, to biegniesz do końca. Do końca na pełnym gazie. Apostoł Paweł mówi tak. Lecz o moim życiu mówić nie warto. Nie przywiązuję do niego wagi. Bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, aby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. To jest to. Paweł mówi, moje życie? Pha, w ogóle bez znaczenia. Oddałem swoje życie i wziąłem jego życie. Moje życie to jest życie w wierze w Syna Bożego. To jest prawdziwe życie. I teraz, kiedy je mam, to już o moim życiu mówić nie warto. Ja wam powiem tak. Jedną z największych rzeczy, którą się ja w swoim życiu paplam, moja żona może to potwierdzić, moja prawdziwa żona, to są po prostu moje męty, sentymenty, wiesz? Ludzie mogą przyjść i powiedzieć, Marek, nie uda się, to jest kicha. Ja to zawsze jakoś odbiję piłeczkę. A jak ktoś przyjdzie do mnie i powie, Marek, a czy nie żal ci? To mi już jest żal. To mi już jest żal. Mi już się po prostu słabo robi. Ja mogę o wszelkim wyzwaniu gadać, ale Iza jak przychodzi i mówi na przykład, Marek, a pamiętasz takiego, tam chodził do nas do kościoła 8 lat temu. I ja już myślę sobie, kurczę, chodził, fajny był. Nie fajnie było, jak odchodził, ale jak chodził, to było fajnie. To było fajnie. Ale dlaczego odszedł? Szkoda, że odszedł. Żal. Gdzie on teraz? Przez całe lata do Elbląga nie mogłem do mojej miejscowości jeździć. Bo mi się kojarzyło z utraconym dzieciństwem w wieku 15 lat, gdy mnie rodzice do internatu wysłali. Za każdym razem przyjeżdżałem do Elbląga, to byłem taki... Gdzie moi koledzy? Ktoś wrzucił okładkę płyty zespołu AHA chyba to było, z lat 80. W internecie wczoraj na Facebooku. Widzę tą okładkę i podpis pod tym zdjęciem mojego kolegi. Najpiękniejsze lata. I ja od razu... To jest prawda, to jest prawda! Chciałeś zaśpiewać ten kawałek AHA, taki znany? Tak. Zaczęłaś już, no. Idzie. Ale Paweł, on zna prawdziwe życie, jakie jest w Bogu, zna prawdziwego Boga, wie czym jest życie, więc może odważnie powiedzieć, o moim życiu mówić nie warto, bylebym tylko dokonał biegu i wypełnił misję, z którą zostałem tutaj na ziemię posłany, żeby głosić prawdę o Ewangelii łaski Bożej. Halleluja! Halleluja! Więc czym jest prawdziwe życie? Prawdziwe życie to jest poznanie Boga takim, jakim jest. I Jezusa, Jego Syna, Mesjasza. Amen. Amen. Dobrze, wstańmy.